Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna, a już za chwilę w dobrych książkach pojawi się Katarzyna Kubisiowska i nowa biografia jej autorstwa Wytulani, piękny umysł, dzikie serce.
Dobre książki.
Dzień dobry, witam w studiu, Katarzyna Kubisiowska.
Dzień dobry.
I nowa książka, która dziś właśnie ma swoją premierę, Piękny umysł, dzikie serce, Wytulani, biografia. A przypomnijmy, Katarzyna Kubisiowska jest dziennikarką Tygodnika Powszechnego, absolwentką filmoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego i autorką takich książek jak m.in. Rak po polsku, biografii Jerzego Pilcha, Pilch w sensie ścisłym, biografii Danuty Szaflarskiej, Grać aby żyć, wywiadu rzeki z Wojciechem Manem Głos, czy książki, o której ostatnio w dobrych książkach rozmawialiśmy, czyli tomu rozmów, rozmowy o tym, co najważniejsze, blisko, bliżej. A teraz pierwsza biografia Jerzego Wytulaniego, Piękny umysł, dzikie serce. Książka ukazuje się dziś właśnie nakładem wydawnictwa Znak Horyzont i pierwsze, co nasunęło mi się, kiedy zaczęłam lekturę tej książki, że to jest niezwykle wymagający bohater tej biografii i podziwiam cię, że porwałaś się na tak trudną pracę, bo to nie tylko sama sylwetka, życie, działalność profesora Wytulaniego, ale też całe tło historyczne, które zawsze w twoich książkach jest, ale mam wrażenie, że tu jest tego więcej, no a w dodatku jeszcze dziedzinę medyczną, biologiczną zgłębiłaś, także szapoba, jestem pod wrażeniem wielkim.
Dziękuję. Dziękuję, Kasiu, za dobre słowa. Tym bardziej dziękuję, że jestem bardzo stremowana i to nie jest kokieteria, stremowana premierą tej książki. To jest tak, jak już książka się skończy, przychodzi na pisanie książki, przychodzi ulga, później jest praca redakcyjna, później jest adiustacja, korekta, etc., czyli wszystkie takie około redakcyjne działania i później książka idzie do druku. Jest taki miły moment właśnie, człowiek sobie wyobraża. Ja nigdy nie byłam w drukarni. Przyglądacie temu, jak jest drukowana książka, chciałabym swoją drogą bardzo. I im bliżej się zbliża moment, kiedy ta książka z drukarni wyjdzie, tym, nie wiem, czy każdy autor, ale na pewno taki autor jak ja, autorka, czuje stres. Jak ta książka będzie czytana, jak będzie przyjmowana, czy są jakieś błędy, potknięcia, literówki i tak dalej, i tak dalej.
I jeszcze całe środowisko krakowskie, które mogłoby, czy rodzinę, która mogłaby być na przykład z różnych opisanych przez ciebie faktów nie do końca zadowolona. Nie myślę, że tego odbioru też trochę się boisz. Postać Jerzego Wytulaniego bardzo w Krakowie nie tylko znana.
Tak, to jest w ogóle, wiesz, bardzo ciekawa kwestia dla osoby, która pisze taką biografię reporterską, bo to jest taka właśnie biografia reporterska, w której czerpię z bardzo wielu źródeł. Powiedziałaś o trudzie, że stanęłam przed trudnym zadaniem. Ja w ogóle uważam, że każda książka jest bardzo trudnym zadaniem. Każdy bohater jest trudny do opisania. Mój bohater, znaczy ja widzę w tym ogromny trud, ale w tym przypadku trud też polegał na tym, że po prostu to była klęska urodzaju. Ja miałam bardzo dużo materiałów. Ja tonęłam pod tonami informacji i w archiwalnych listów, archiwum rodzinne, archiwum PAU, w IPN-ie dokumenty i tak dalej, i tak dalej. Tego było bardzo dużo i i na pewien sposób można pomyśleć, że to jest komfortowa sytuacja, bo lepszy nadmiar niż brak, prawda? Ale
Ale rodzi to nie się jest... problem wyboru tutaj.
Zdecydowanie.
W tym przypadku biografia zresztą jest bardzo dużą biografią, może nie ogromną, ale 400 stron książka liczy jednak z przypisami, bibliografią, też z fantastycznymi fotografiami niepublikowanymi jeszcze dotąd. Wiele z nich takich właśnie w książce się znalazło. O tym powiemy. No ale właśnie, czyli problem wyboru, tak? Czy w ogóle... przebrnięcia przez te wszystkie materiały, przeczytania ich, zapoznania się z nimi.
Tak, i zastanowienia się tak naprawdę, o kim ja chcę opowiadać, bo to, że opowiadam o profesorze Jerzym Wetulanim, psychofarmakologu, biologu, chemii, osobie, naukowcu, który całkiem niedawno, czyli w 2017 roku zmarł, to jest jasne. Ale każdy, kto w ogóle jakoś troszeczkę się interesował profesorem Wetulanim, albo jak się nie interesował i zobaczył nazwisko, no to może wejść na Wikipedię i sobie przeczytać bardzo dobry, szczegółowy biogram.
Ogromny ten biogram jest.
Właśnie, myślę, że to jest dzieło wnuka.
Wyjątkowy, jak na Wikipedię, że aż tak szczegółowy.
To jest dzieło bardzo dobre, rzetelne wnuka profesora Wetulaniego, Franciszka Wetulaniego. No ale ja nie piszę opowieści encyklopedycznej, tylko piszę historię tego człowieka, ale człowieka, który jest osadzony w bardzo rozgałęzionej rodzinie i bardzo ciekawej rodzinie, która ma znaczenie dla nie tylko dla historii Krakowa, ale też dla historii Polski, rodzina Wetulanich.
Więc to... Miałam wrażenie, że to jest właśnie, też chciałam cię o to zapytać, że to z jednej strony jest biografia profesora Wetulaniego, ale to też jest saga rodzinna w zasadzie.
Tak, bo to jest, mnie w ogóle bardzo interesuje, jak my jednostki, jak człowiek, jednostka osadza się w tle. W tle, w takim tle właśnie tym najbliższym, czyli rodzinnym, matka, ojciec, rodzeństwo, wujostwo, babcie, dziadkowie, etc. I w tym tle takim troszeczkę szerszym, czyli historycznym. A jeszcze troszkę przed tym historycznym tłem jest jeszcze jedno tło, takie lokalne. Miejsce urodzenia, miejsce wychowywania się, miejsce edukacji, ludzie, których się wtedy znało i tak dalej. Więc tutaj wymieniłam trzy tła, można byłoby jeszcze parę dorzucić, ale...
Ale sporo miejsca one w twojej książce zajmują. Bo... Akurat zwróciłam na to uwagę, że to też jest bardzo ciekawa część tej książki.
Bo ja myślę, że to, kim jesteśmy, jak się kształtujemy, co powoduje, że podejmujemy pewne decyzje, wynika z tych wszystkich rzeczy, tych trzech perspektyw, o których przed chwileczką wspomniałam. Ja próbuję zobaczyć tego mojego bohatera, tutaj profesora Jerzego Wetulaniego, właśnie w tych odsłonach. I taki był pomysł na tę książkę.
Rodzina, rodzice, bardzo znaczący ojciec Jerzego, Adam Wetulani, profesor prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Matka Irena, też z rodziny generalskiej pochodząca.
Generała Latinika, tak.
Przedwojennego generała, czyli tutaj też bardzo znaczące postaci rodziców, też dziadków.
Tak.
Profesora Dużo Adam... miejsca im poświęcasz też właśnie.
Rodzice w naszym życiu to są dwie kluczowe postaci. Bez względu na to, jakie mamy z nimi relacje. Czy dobre, czy złe, czy chwiejne, czy zmienne. Zazwyczaj są zmienne i bardzo bliskie, nawet jeżeli oni są nieobecni, albo my jesteśmy nieobecni jako dzieci. Więc to jest, a też wiesz, w relacji z tymi najbliższymi osobami w domu, czy no właśnie z rodzicami, z rodzeństwem, jeżeli istnieje, czy z dziadkami, człowiek się najbardziej odsłania z żonami, z mężami, z dziećmi, wobec tych najbliższych ludzi. Więc ja w ogóle, to za sekundkę wrócimy do Adama Wetulaniego, Ireny Latinik Wetulani, czyli rodziców Jerzego, ale ja każdą książkę moją taką właśnie biograficzną zaczynam od tego, że spotykam się z tymi ludźmi, jeżeli żyją oczywiście, a zazwyczaj żyją, bo pisze osoba, które całkiem niedawno zmarły, a nawet pisze osoba, które żyły, jak Jerzy Pilch, taką książkę napisałam kilka lat temu i to była książka pisana za życia pisarza Jerzego Pilcha.
Bardzo głośna to była książka, która sporo też wywołała zamieszania i kontrowersji różnych.
Zobaczymy, co będzie z tą książką. No, mój bohater żyje, ale w pamięci, a przede wszystkim w tej książki, czyli Jerzy Turlania, przede wszystkim żyje jego dzieła, a to żyją jego wykłady w internecie.
Prawda? Ale też dużo tutaj, myślę, miejsca zajmują rozmowy i świadectwa synów, czy wnuka, które przytaczasz też, że oni też są bardzo obecni w tej książce.
No to są też właśnie tej drugiej części chwyty właśnie reporterskie, które stosuję i bardzo liczyłam na ich pamięć, też pamięć emocjonalną, ale też pamięć taką związaną z wyglądem, z głosem bohatera, ale nie tylko, bo właśnie wracamy do Adama Wetulaniego i Ireny Ratynik-Wetulani, czyli dziadków Marka i Tomasza, czyli rodziców Wetulaniego. I teraz pytałeś wcześniej o Adama Wetulaniego. No to taka bardzo ważna krakowska postać, profesor prawa kanonicznego, bardzo prawy człowiek, bezkompromisowy. W czasie okupacji internowany w Szwajcarii zakładał taką szkołę wyższą dla żołnierzy i przez kilka lat żołnierze nie bąblowali, tylko się po prostu edukowali. Wspaniała rzecz, po prostu tak myślę taka dalsza perspektywa tego człowieka, że jakieś Polska odzyska niepodległość, skończy się wojna i się skończyła przecież w 1945 roku. I ci ludzie, którzy byli na wojnie, będą odbudowywać tę ojczyznę i są potrzebni ludzie, którzy mają jakieś wykształcenie, prawda? Więc wspaniały taki społecznikowski rys. Swoją drogą to są właśnie ludzie z takim bardzo, no urodzeni jeszcze w Polsce pod zaborami, prawda, przed 1918 rokiem, kiedy Adam Wetulani urodził się na początku XX wieku, którzy byli, no, jakby oddani ojczyźnie właściwie w każdym działaniu. A Irena matka Jerzego Bieloszka,
no, też wspaniała postać, wybitna też naukowczyni w zasadzie, zanim oddała się życiu rodzinnemu i poświęciła się mężowi i synom.
Tak, to ciekawe, że prawda, tutaj 20-lecie międzywojenne, w latach 30. Irena kończy studia.
Też zwróciłam uwagę na to, że jako kobieta właśnie taką osiągnęła pozycję jednak już wtedy.
I nie spieszy się do tego, żeby zostać matką, tylko chce się edukować. I dopiero po kilku latach w związku z Adamem Wetulaniem decydują się na to, żeby mieć dziecko i tym właśnie pierwszym dzieckiem, nasz pierwszy dziecko.
Ma doktorat wcześniej.
Tak, tak. Więc to są rzeczy, które dzisiaj kobietom dzisiejszym, współczesnym są dla nich właściwie oczywiste, że najpierw się skupią na sobie, na swojej karierze, na swoim rozwoju i tak dalej. Dopiero później ewentualnie może, jeżeli prawda, warunki, chcenie, pragnienie i odpowiedni partner decyduje się na dziecko. Więc,
ale wtedy to było zupełnie nieoczywiste. Właśnie.
Tak, wtedy było wcale nie takie powszechne. I myślę, że tutaj to pokądzieli nastąpiło zarażenie biologią, fascynacją przyrodą Jerzego. To Jerzo po prostu matka Jerzemu odkrywała świat przyrodniczy. Później oczywiście Jerzy to robił na swoją rękę.
Wspaniałe są te opisy właśnie tutaj w książce, jak Jerzy z przyjacielem łapią motyle albo jakieś różnego rodzaju płazy czy gady i udają się na jakieś wycieczki pod Kraków.
Z Andrzejem Mirockim, tak.
Właśnie, szukając tych różnych motyli czy też innych zwierząt, które później preparują, czy jakoś tam się nimi zajmują.
No piękne czasy. Dzieci takie rzeczy robiły wtedy, a nie siedziały przed ekranem komputera albo oglądały Netflix.
Także to zamiłowanie rzeczywiście do tej przyrody było zupełnie niezwykłe.
No tak, i jakby konsekwentnie pogłębione przez lata. I to był, Wetulani był, profesor Wetulani, wtedy jeszcze nie profesor, tylko Jurek, był urodzony w 1936 roku, po prostu żarliwym człowiekiem, pasjonatem, który jeździł na wycieczki poza Kraków, łapał motyle. Wszystko wiedział na temat drzew, na temat żab, ze wspomnianym Andrzejem Mirockim, który bardzo mi pomógł przy pisaniu tej książki.
Sporo właśnie tych opisów tutaj przyrody też mamy, czy opisów motyli, to jest też bardzo ciekawe.
I to jest właśnie ta pamięć, prawda, która jest potrzebna osobie piszącej biografię. Tylko pan Andrzej Mirocki, lekarz, mieszkający teraz nadal przy ulicy Garncarskiej, przy której też mieszkał przez kilka lat z matką i z rodzicami, profesor Jerzy Wetulani, to tylko pan Andrzej Mirocki może mi takie rzeczy opowiedzieć, prawda? Jego pamięć, ja nic tego nie przeczytam, nie wymyślę, bo nie jestem od wymyślania, tylko od zebrania faktów, a później ich opisania i stworzenia z tych faktów historii.
Bardzo plastycznie to zostało opisane, tutaj teraz tego nie będziemy przytaczać. Dramatyczne losy w czasie wojny rodziny właśnie Wetulanich. Matka bardzo dzielnie zajmuje się sama synami. Już też nie opowiadajmy, co się później wydarzyło, ale w ogóle to taka rodzina, przywołujesz to zresztą, że wyjątkowo wiele śmiertelnych wypadków dotyka właśnie głównie mężczyzn w tej rodzinie, że wielu z nich bardzo młodo ginie w taki sposób tragiczny, często na zawał serca.
No, jak choćby, to jest bardzo ważna śmierć. Każda śmierć jest ważna, ale ta jest o tyle jeszcze ważniejsza od tych pozostałych, że ginie młody człowiek, czyli brat Jerzego Wetulaniego, Janek, i ginie jako 27-letni człowiek na spływie kajakowym na Dunajcu. I to jest pewien punkt zwrotny w życiu właśnie Jerzego. Bo to było rodzeństwo, Jerzy był starszy, Janek młodszy, zupełnie inni ludzie, oprócz tego, że dość podobni, były nawet takie zdjęcia fizycznie, w takim sensie podobni, że były nawet takie zdjęcia z ich młodości, kiedy wszyscy się zastanawialiśmy, wszyscy, czyli Franek, Tomasz i Marek, czyli rodzina Wetulanich, czy to jest Jerzy, czy to jest Janek. Są takie momenty, prawda, w życiu, że rodzeństwo może być do siebie bardzo podobne. To są chwile czasami, to może być pół roku, rok. Więc tak było w przypadku Janka i Jerzego, ale pod względem takim mentalnym i charakterologicznym byli zupełnie inni. Jerzy był taki. Jerzy był.
Mam wrażenie z tego opisu, że był taki bardziej aktywny zdecydowanie. Prowokujący. Odważniejszy właśnie.
Prowokujący, bezczelny, buzia mu się nie zamykała, konfliktowy, mówił to, co mu przyszło do głowy i nie zastanowił się, że może nie należy tego powiedzieć. Bardzo taki sprawiał kłopoty swoim rodzicom, tymi prowokacjami, ogłosił się ateistą, nie chodził do kościoła, a rodzice jego, czyli Adam i Irena, byli ludźmi wierzącymi. Natomiast Janek też był energiczny, bo oni obaj byli energiczni, tacy ruchliwi. To była taka cecha wspólna.
Zdolny.
szalenie zdolny człowiek, tak, i dobry, spokojny, i takie oparcie dawał rodzicom, czego nie potrafił wtedy, w tamtym czasie dać przez te wszystkie cechy, o których wspomniałam, Jerzy. I chwilą z chwilą, i oni byli w takim wiecznym konflikcie, znaczy bardziej prowokowanym przez Jerzego. I z chwilą, kiedy Janek zginął, to Jerzy jakby zrozumiał, że ale tak zrozumiał, żeby to też było dobrze zrozumiane, to nie przychodzi się chyba w ten sposób. Tak myślę, jak sobie to próbowałam wyobrazić, jak on to rozumiał, że on się tak się usiadł, zaczął zastanawiać i postanowił jakoś inaczej żyć. Nie? On po prostu już wiedział, że teraz on musi być opoką dla swoich rodziców i że nie może ich martwić i że to on musi być za nich odpowiedzialny. I też się wziął za naukę, bo trochę bąblował. Ale to bąblowanie to naprawdę nie jest takie bąblowanie, jak sobie myślimy, że się nie uczy, bo on się uczył bardzo dużo, tylko że obronił doktorat, tutaj się zmobilizował, no i absolutnie skupił się na tym, żeby na pracy naukowej. No i się piął.
Właśnie piszesz nawet, że to był taki gargantuiczny wręcz głód wiedzy Jerzego, który właśnie już od tego najmłodszego dzieciństwa się przejawiał w tych badaniach biologicznych, eksperymentach. On też był niezwykle zdolnym uczniem, że tam przeskakiwał klasy, od razu zaczynał wyżej, a maturę zdał w wieku lat 16 już.
Tak, 17 nawet, ale jakoś tak 16-17. Miał też fenomenalną pamięć, co mu bardzo pomagało. I po prostu go to wszystko interesowało. A jak kogoś coś interesuje i do tego ma właśnie świetną pamięć i trafia jeszcze na dość dobrych nauczycieli, on trafił naprawdę na dobrych nauczycieli, bo na dobrych, czyli przedwojennych. Jeszcze się z domu, w którym panuje kult nauki czytania, gdzie książka jest świętością, gdzie stuka maszyna ojca do pisania i stuka maszyna matki do pisania, gdzie się tworzy, gdzie przychodzą ciekawi ludzie, gdzie są pewne legendy takie rodzinne się tworzą, to wszystko wpływa na to, jaki się ma stosunek do tego, żeby pogłębiać wiedzę.
Rzeczywiście miał szczęście do nauczycieli w Nowodworku po wojnie w latach 40., 50.
Tak, bo to jest ta szkoła. To w ogóle okropne były te czasy powojenne, lata 40, 50, w sensie takim okropne.
No najgorsze w zasadzie.
Tak, bo i bieda, i tyle samotnych kobiet, bo mężowie i synowie poginęli. Tyle cierpienia i szukania się przez Polski Czerwony Krzyż i innych takich dramatów, które po prostu czyniły tych ludzi bardzo zmęczonymi. I to, że zaczyna tutaj komuniści biorą się za tworzenie nowej rzeczywistości i próbują wpłynąć oczywiście na coś, co jest dla nich elementarne, bardzo ważne, czyli na szkołę, na wyższe uczelnie, no bo z tych placówek wyłaniają się później ludzie, którzy będą tworzyli tę rzeczywistość, więc próbują sobie komuniści tych ludzi ulepić na własną komunistyczną, upiorną modłę. Więc z jednej strony, tutaj to jest taka podwójna gra, z jednej strony taka szkoła w szponach PRL-u do 53 roku, w bardzo mocnych szponach do 53 roku, czyli do śmierci Stalina. Od Gomułki, od 56 roku zaczyna być troszeczkę swobodniej. No ale uczą ludzie, którzy zostali wydukowani przed 39 roku, czyli jeszcze właśnie w Polsce przedwojennej. I tych właśnie młodych ludzi w Nowodworku, między innymi właśnie w pierwszym liceum, w liceum numer 1 w Krakowie, uczą według swoich standardów, czyli uczciwie, dobrze, solidnie i według takiego no, głównego klucza dla, uważam, że najważniejszego dla nauczyciela, że trzeba mówić prawdę. I robią to w sprytny sposób, bo to nie były czasy, że można było pewne rzeczy powiedzieć otwarcie, prawda? No bo się albo szło do więzienia, albo było się zwalnianym, płaciło się za jakieś konsekwencje. Więc Wetulani miał kilku nauczycieli, którzy go po prostu w fantastyczny sposób właśnie formatowali.
A sam należał do Związku Młodzieży Polskiej. Jako taki manifest nawet to potraktował, tę swoją działalność taką właśnie.
Tak, to było w opozycji do ojca.
Na przekór rodzicom, tak, czy ojcu.
Przede wszystkim ojca, prawda? Mhm. No to ciekawy jest ten akces jego i to ten jego...
Świadomy bunt.
Tak, i taki bezczelny, i w ogóle w tamtych czasach wtedy się zbuntować, no właściwie zapisać się do młodzieżówki komunistycznej dobrowolnie. I nawet on, to jest takie, zastanawiałam się nad tym naprawdę bardzo długo, bo cały PRL był w ogóle do kontestacji, byłoby dobrze go kontestować. Tak robił to właśnie profesor Adam Wetulani, jego żona Irena. Za co Adam Wetulani płacił naprawdę bardzo duże konsekwencje za to, że się nie uginał, że...
Tak, tak, piszesz o tym. Więc nie awansował, nie wyjeżdżał za granicę.
Tak, no komuniści go...
Miał stosunkowo niewiele pieniędzy, często tak. Wręcz żyli w biedzie. Tak. W tym początkowym jeszcze czasie.
No komuniści potrafili wykończać ludzi w białych rękawiczkach, prawda? Nie wsadzili go nigdy do więzienia za komuny. A jednak uprzykrzali mu życie te wyjazdy właśnie zagraniczne. Regularnie Adamowi Wetulaniemu odmawiano paszportu. Nawet jak dostawał honoris causa, to nie mógł wziąć i przez kilka lat odebrać, ale się nie dawał złamać. To jest wspaniałe. Bardzo mi się podoba ta postawa takiej niezłomności. Coraz rzadsza, w takim wydaniu oczywiście, bo teraz takie pomnikowe niezłomności, jasne, że istnieją i są nawet gloryfikowane, ale tutaj chodzi o taką prawość wobec swoich przekonań i wobec swojego środowiska. I tak, i to na pewno Adam Wetulani i Irena byli tego reprezentantami. Bardzo się dobrze o takich ludziach pisze. Chociaż mieli no, Adam Wetulani, to nie jest taki życiorys spiżowy.
To jest postać bardzo niejednoznaczna, tak. Co też właśnie podkreślasz. Mm-hmm. Tutaj już nie będziemy opowiadać tych wszystkich jego etapów życia. Mm-hmm. To państwo przeczytają w książce, bo jednak ta książka różni się mm-hmm. od tego, od czego wyszłaś, czyli od tego hasła bardzo szczegółowego mm-hmm. w Wikipedii, że to jest właśnie te fakty, które właśnie znamy z takich encyklopedycznych mm-hmm. źródeł, wypełniasz życiem, tymi relacjami świadków. No właśnie, no trudno tak właśnie, no oczywiście możemy sobie wyrobić to zdanie, mm-hmm. ale postać bardzo niejednoznaczna. Z jednej strony wspaniały naukowiec, wspaniałe osiągnięcia właśnie w dziedzinie neurobiologii. Zresztą może to jeszcze o tym więcej powiesz, bo to też dużo myślę, że musiałaś przeczytać i sama się nauczyć, żeby opisać działalność naukową. Ale też egocentryk, mizogin z bardzo skomplikowanymi relacjami z kobietami. Mhm. z jednej strony też taki podrywacz, flirciarz, przez całe życie miał liczne romanse, prawda, na które mniej lub bardziej otwarcie godziła się jego żona Maria, ale właśnie pisze, że wręcz był mizoginem, czyli te relacje z tymi kobietami były bardzo trudne.
No właśnie, po pierwsze, jak powiedziałaś o tym, że jest niejednoznaczna postać, no na całe szczęście.
No tak piszesz też.
Tak, ale całe...
Tak z tego wynika oczywiście.
Ja właśnie piszę, jeżeli się podejmuję napisania książki, to
z takim specyficznym też poczuciem humoru, bo wiele tych żartów, które tutaj są przytaczane, niekoniecznie było śmiesznych. To takie były żarty, powiedzmy, na pograniczu.
No, ale to też jest to są mężczyźni z pewnego pokolenia. Młodsi mężczyźni już sobie raczej nie pozwalają na takie żarty. Zmienił się po prostu duch czasu. Jest coś innego, wisi w powietrzu, jest poprawność polityczna.
No tak, ale już te młodsze naukowczynie, powiedzmy, tak, że się z tym nie do końca zgadzały, czy się im to podobało. Z którymi też rozmawiasz, prawda? Że to już takie było właśnie.
Tak, i zgoda, ale ta w ogóle ta niejednoznaczność wytulania go. Ja w ogóle widzę ludzi, jako takie istoty, które mają bardzo wiele twarzy, ale to nie chodzi o jakąś wielotwarzowość czy dwulicowość, nie daj Boże, tylko o to, że po prostu mienimy się tak wieloma właśnie tymi twarzami i to nie znaczy, że my jesteśmy właśnie jacyś niekonsekwentni, tylko taki splot wielu wydawałoby się na tak obiektywnie rzecz biorąc niespójnych cech. Nam jest najbardziej fascynujące, bo pokazuje, że no człowiek po prostu z natury rzeczy jest niespójną osobą. A wytulani z ludźmi miał bardzo wspaniały kontakt. On bywał trudny, bywał właśnie taki wobec kobiet dosadny.
No tak trochę przedmiotowo je traktował.
A jednocześnie bardzo podmiotowo. Był wspaniałym przyjacielem. Można było z nim rozmawiać na każdy temat. To był ten typ, który uwodził, ale nie tylko kobiety, w ogóle uwodził ludzi, dlatego on jest tak kochany. Uwodził witalnością. Uwodził otwartością. On po prostu, jak się, nie wiem, czy ty miałaś kiedyś okazję z nim rozmawiać, a
nie,
akurat miałam.
Nie, miałam. Akurat nie, niestety nigdy nie.
Coś takiego tworzył wokół siebie, że chciało się przy nim stać i z nim rozmawiać. I nie każdy ma taką...
Czyli ta aura taka.
Która... Tak, ale ona wynikała też, że nie był hierarchiczny, że to nie był pan profesor, który swoim profesorstwem jak szabelką wojował, że był dowcipny. Czasami te dowcipy były nieudane, no ale każdy powie głupi dowcip czasami, prawda? Wiesz, jak pisząc tę opowieść o właśnie relacjach jego z kobietami, ktoś inny by na przykład powiedział, żeby w ogóle tego nie napisał. No, może jakiś inny autor lub autorka.
Dla mnie to jest, żeby pominąć, tak?
Żeby to pominąć, ale ja no, nie wyobrażam sobie, żeby pominąć taki wątek, dlatego że mnie interesuje człowiek totalny. No, uważam, że relacja z kobietą, z mężczyzną, w ogóle w związku jest relacją, która jakoś nas buduje, jakoś określa, powoduje, że dokonujemy jakichś wyborów, prawda? Więc dlatego to podjęłam się opisania, co też nie było łatwe, bo nie chciałam oczywiście, żeby te wątki jakoś wybrzmiały plotkarsko, czy tabloidowo, ale też po prostu otwarcie o tym musiałam napisać, ponieważ sam wytulanie bardzo często wypowiadał się publicznie na temat kobiet, a w Krakowie tutaj to nasze środowisko jest dość hermetyczne, ciasne i dużo o sobie wiemy nawzajem.
Wszyscy o tym wiedzieli.
To wszyscy tak, więc ja nie mogę po prostu udawać, że ja nie wiem, jak wszyscy wiedzą, a piszę jeszcze książkę o profesorze wytulaniu. No przecież wyszłabym na...
No ale zachowujesz duży obiektywizm, dlatego dlatego że tutaj rzeczywiście przedstawiasz te różne punkty widzenia i stosunkowo jest mało takiej oceny twojej właśnie czy to było dobre, czy to było złe.
W ogóle nawet nie myślałam o tym, czy to było dobre, czy złe, w takim sensie, że tam sobie myślę różne rzeczy w skrytości swojego biograficznego.
Ale jesteś taką obiektywną biografistką.
Staram się być obiektywna i jednocześnie to jest zawsze takie pytanie...
Na ile to się da zrobić,
czy
prawda?
My mamy być obiektywni, czy my możemy? Bo to, ten obiektywizm moim zdaniem to jest... Kasiu, to jest po prostu ściema, ten obiektywizm. Obiektywizm to jest w Wikipedii.
A ty musisz mieć stanowisko, a ja zabierasz się do pisania.
Tak, ja widzę tego człowieka tak, przez swoje oczy, przez też swoje doświadczenia. Gdyby tę książkę pisał mężczyzna, myślę, że to by po prostu inna książka.
Na pewno,
Więc to jest...
Ten wątek w ogóle z kobietami nie pojawił.
Albo by pojawił się zupełnie inaczej napisane.
I zinterpretowany.
Tak, więc to jest więc ja tutaj...
Ale to jest niezmiernie ciekawe. Mm-hmm. Ja to przytaczam dlatego właśnie, żeby pokazać, jak tutaj wielotorowo idzie twoje myślenie i twoje pisanie o wetulaniu.
Ale to też jest taki, wiesz, temat, który dotyka czegoś w ogóle jeszcze...
No to jest w ogóle
ogólnego.
Temat.
Tak, że jeżeli ktoś się bierze za historię non-fiction, czy to jest właśnie książka reporterska, biografia, czy reportaż, etc., to gromadzi fakty. Te fakty są po prostu potwierdzone co najmniej w dwóch źródłach, chociaż nie każdy fakt można potwierdzić w dwóch źródłach, ale jednak z tego układa opowieść poprzez siebie. Poprzez swoje widzenie i patrząc na Wytulaniego, patrzycie państwo. I ty, jak przeczytałeś tę książkę.
Na Katarzynę Kubisiowską.
Patrząc oczami Katarzyny Kubisiowskiej. Zresztą tutaj jest jakiś mój wątek osobisty, prawda? W tej książce, gdzieś rodzinny, gdzie splotły się losy rodziny Wytulanich z rodziną Kubisiowskich. Pozwoliłam sobie na coś takiego. Nie chowam też po prostu, po raz drugi użyję tego słowa, głowy w piach. Po prostu mówię, że to jest moje widzenie tego człowieka. Tak.
Myślę, że to jest duża wartość tej książki. A jeszcze wracając do tego, o czym wspomniałam na początku, czyli właśnie ten wątek naukowy, który musiałaś też poruszyć. Myślę, że tutaj też musiałaś sporo zgłębić.
No czytałam, tak. To wątek naukowy jest o tyle był trudny.
Biologia, chemia, neurobiologia.
Tak, tak.
Farmakologia.
Jak to zrobić, żeby rzeczy trudne napisać w taki sposób, żeby
przystępny i zrozumiały.
Starałam się, stanęłam na wszystkich swoich rzęsach i nosie i przede wszystkim jakby upraszczałam, co robił świetnie jako popularyzator nauki Jerzy Wetulani, bo Jerzy Wetulani w pewnym momencie z naukowca na pewien sposób przebranżowił się w popularyzatora nauki, zrobił to w idealnym momencie, bo zrobił to na emeryturze. Co o tym też możemy do tego za chwileczkę wrócić, bo to też jest, myślę, że z tego wynika fascynacja Wetulaniem, że Wetulani w momencie, kiedy przechodził na emeryturę, to w wieku tam około 70 lat, to on wziął, wszyscy się boją emerytury, szczególnie mężczyźni. Wetulani mówił, że emerytura dla mężczyzny to jest po prostu
śmierć.
Tak. Że mężczyzna się sprawdza poprzez aktywność, poprzez pracę, że musi wyjść do pracy, tam udowodnić sobie i innym, zespołowi, etc., że jest wartościową jednostką. A kobieta tak bardzo tego nie musi robić. Uważam, że też musi, ale dużo lepiej sobie radzi na emeryturze. Sama to obserwuję, ponieważ prowadzę na przykład warsztaty z ludźmi starszymi, czyli prawie w moim wieku, czyli trochę po 50.
Ale już takimi na emeryturze.
Tak,
też.
I zazwyczaj to przechodzą kobiety. Kobiety są aktywne, kobiety czytają książki, kobiety chodzą do biblioteki, kobiety się zapisują na uniwersytet trzeciego wieku, kobietom się chce, kobiety jeżdżą z koleżankami, podróżują i tak dalej. Mężczyźni gorzej znoszą ten takiego stan spoczynku.
Potwierdzam, to są mniej aktywni, tak.
Tak, natomiast wracając do spraw naukowych, no to przede wszystkim Vetturani pracował nad lekami antydepresyjnymi, lekami, które są nam w tej chwili wszystkim bardzo potrzebne.
Prawda? I to było jego największe osiągnięcie tak naprawdę w dziedzinie nauki.
Tak.
Za to dostawał nagrody też międzynarodowe.
W połowie lat 80. Anna Monika, ważna nagroda. Ale zobacz, jaka no po prostu leki, które...
To jest niezwykle ciekawe, tak, ten wątek właśnie tych leków antydepresyjnych.
Które nam są w tym momencie, nasze
które
społeczeństwo...
Które dziś już są tak powszechne.
I społeczeństwo jeszcze bardziej ich potrzebuje. Społeczeństwo jest coraz bardziej słabe psychiczne.
Ale wtedy właściwie nikt tych leków aż tak dobrze nie znał, prawda? To rzeczywiście to, co on wprowadzał, to była nowość.
Tak, tak, tak. Ale też w tej książce ja próbowałam pokazać, to jest dość istotny wątek naukowy. Jaka była sytuacja naukowca? No, za komuny, no bo aktywność i później po 89 roku w wolnej Polsce, wolnorynkowej, demokratycznej, za komuny po prostu naukowiec miał no, pod górkę, nic nie było. Nie było materiałów do badań. Trzeba było używać swoich wszelkich jakichś kontaktów,
znajomości
międzynarodowych, tak, żeby móc w ogóle tę naukę tworzyć. Czyli cały czas trzeba było, jak było się naukowcem, trzeba było po prostu z tym systemem tańczyć, bo nie można się było obrazić na ten system, bo byliśmy, naukowiec był w szponach tego systemu, ale trzeba stworzyć taką możliwość, jako między innymi szef, no w pewnym momencie Vetturani też był szefem zakładu, żeby można było tę naukę tworzyć. Więc to też jest dość ważny wątek w tej książce, ale jeszcze jeden taki ważny wątek jest, o którym chciałabym powiedzieć, jak mogę.
Bardzo prosimy, oczywiście.
Ja pokazuję historię inteligencji tutaj uniwersyteckiej, krakowskiej, właściwie od, no właśnie, właściwie
no,
na początku.
20. czy
tak,
początku,
a nawet troszeczkę wcześniej.
Wieku wcześniej, tak. No, do początku XX wieku właściwie, bo tutaj już przed pierwszą wojną światową ta historia się zaczyna.
Tak, czyli prawda, przed pierwszą wojną, 18 rok jest cezurą, później 20-lecie międzywojenne.
Później okupacja też.
Okupacja, PRL i po 89 roku. I co robi
kurz?
Tak, co robi każdy.
Każda
władza.
Tutaj to tło jest bardzo szerokie, historyczne.
Ale to było bardzo ciekawe zobaczyć, jak...
Jak to się zmieniało.
Jak w ogóle każda władza próbuje na naukowców, uniwersytet, profesorów na swoją stronę przekabacić. I nawet jeżeli są to nauki przyrodnicze, to próbuje to tego dokonać. I próbowałam pokazać, jakie były postawy. Bardzo różne oczywiście. Jak ludzie są różni, więc postawy wśród naukowców są różne wobec systemów totalitarnych. No bo nazizm, komunizm, no to są systemy totalitarne były.
Tutaj jeszcze właśnie wracając do tej działalności naukowej Vetturaniego, piszesz tak: pytam profesora Popika o to, co nie daje mi spokoju. Dlaczego Vetturani nie otrzymał Nagrody Nobla? Przecież przeprowadził pionierski i niepodważalny dowód na biochemiczne zmiany w układzie nerwowym wywoływane przez leki stosowane w leczeniu depresji. Jeden z niewielu powszechnie powtarzalnych do dzisiaj efektów podania substancji psychoaktywnej.
Dlaczego nie dostał, tak?
No właśnie.
No, w ogóle to powiem, że profesor Piotr Popik był takim wspaniałym uczniem profesora Vetturaniego i tam łączyła ich naprawdę bardzo, bardzo silna więź i bardzo jestem wdzięczna w ogóle Piotrowi, że jest obecny w tej książce, mi pomógł. Wielokrotnie konsultowałam różne trudne dla mnie naukowe kwestie właśnie z Piotrem, prosząc go, żeby mi to wyjaśnił, jak po prostu dziennikarce albo jak po prostu przeciętnej osobie, która po raz pierwszy się z takimi problemami styka i Piotr był...
Jesteś filmozdawczynią, jak już powiedziałam.
Właśnie.
Biolożką czy chemiczką.
Więc było to wyzwanie. Natomiast, no wiesz, no z Doblem to jest tak jak z każdym innym, w każdej innej dziedzinie Noblem. Że to...
Tak, myślę, że tutaj, że to też te badania były w Polsce prowadzone, a nie gdzie indziej, chociaż on też mógł zrobić karierę w Stanach Zjednoczonych, to też piszesz o tym.
Tak.
Był tam przez rok i wrócił.
Ale zdecydował się wrócić, ponieważ jego mama zmarła i chciał się zająć ojcem i wrócił na kilka miesięcy, no wróci właśnie na zawsze już do Polski, ale na kilka miesięcy z ojcem, bo później ojciec szybciutko też zmarł, ale przez te kilka miesięcy zajął się ojcem, więc to było takie, to jest taki fragment tej książki, który przyznam się, że samo mnie porusza, że właściwie takie te kilka miesięcy wspólnych syna z ojcem było miesiącami nadrobienia zaległości relacyjnych. I to się udało.
Ale na pewno poświęcił karierę taką międzynarodową, którą rzeczywiście będąc w Stanach mógł zrobić w o wiele większym, szerszym zakresie.
To zawsze jest hipoteza, prawda? Mogło tak być. Tak, no Kraków, no tak, wtedy, szczególnie wtedy, to na pewno. No ale podjął decyzję, że wybiera to, albo nie to, tego, czyli człowieka, czyli ojca, czyli zobowiązanie, czyli miłość, czyli odpowiedzialność i tak dalej. Więc taki istotny w jego życiorysie gest, ale też odpowiadając na twoje pytanie o Nobla, bo ten Nobel to też jest taka przeceniana sprawa. No, nie jest łatwo dostać Nobla. Bo
no, ten Wojciech świetny, się pojawia. Się,
tak, tak, ale no, sama jest taki chyba, jest, no, są kwestie, które ja stawiam, prawda? Ale jest tylu wspaniałych pisarzy, którzy nie dostało Nobla i no, naukowców
no,
i ludzi.
No to jest w przypadku tak, sprawa też często.
Czasami polityczna, prawda? Związana z prawdopodobnie teraz w tym roku.
Taką, a nie inną koniunkturą akurat.
Tak, i z sytuacją po prostu geopolityczną. Sądzę, że w tym roku literackiego Nobla dostanie pisarz, teraz mówię o literaturze, nie o nauce.
Z Ukrainy.
Z Ukrainy, czego bardzo życzę i bardzo bym chciała.
Tak, tak, ale tu też piszesz i to wynika z działalności też profesora Wetulaniego, że on zdecydowanie to jego odkrycie na Nobla zasługiwało.
Tak, ale jednocześnie myślę sobie, że Wetulani to był człowiek, który to laboratorium mu jakoś nie wystarczało. No, miał tyle aktywności.
Miliony różnych innych rzeczy jeszcze.
Być może też właśnie to, że on z tego laboratorium jednak wychodził, a być może naukowiec nie powinien w ogóle z tego laboratorium wychodzić, tylko po prostu cały czas tam pracować, dokonywać badań.
Zresztą piszesz o tym, to też jest ciekawy taki wątek, że on miał taką dużą podzielność uwagi, co u mężczyzn rzadko się zdarza, że potrafił się jednocześnie zajmować kilkoma rzeczami z różnych obszarów bardzo.
I uważa,
koncentrował się tylko na jednej rzeczy.
Tak, i to było, w tym był twórczy, bo potrafił się skupić przez chwilę na jakiejś dziedzinie, na jakimś problemie pracy, później przerzucić uwagę na, jak się nudził, to jest ważne, jak się zaczynał nudzić. Jak my się nudzimy, to nie przyswajamy informacji. No, nuda jest po prostu zabójcza dla mózgu. To przerzucał się na jakąś inną sprawę i to zagłębiał, a później wracał do tego, co zostawił, go znudził jakiś czas temu. I to mu się to udawało. No, miał taki
wybitny
talent.
Umysł, no. Wybitny piękny, umysł, po piękny prostu umysł. Piękny umysł właśnie. Dzikie serce. Wszystko w tym tytule się właściwie już zawiera. Ale też piszesz o piwnicy pod Baranami, w której był bardzo aktywny, o Piotrze Skrzyneckim, o Joannie Olczak-Ronikier, o tym właśnie środowisku też artystycznym krakowskim i o tej działalności tutaj też.
No bo był, Jerzy Wetulani był współtwórcą właściwie Piwnicy pod Baranami. Do śmierci swojego brata w 65 roku, w 1965 roku Janek utonął. Był po prostu stałym bywalcem, ale to też ta Piwnica pod Baranami, wiesz co, ona mnie... Ona jest...
No nie chciała, ja myślę, że nie chciałeś, żeby to ona zdominowała też tę książkę,
jasne,
prawda?
Ale no jest właśnie... fascynująca. Jest takiego względu, że wtedy właśnie w tych latach Piwnica powstaje tam w połowie lat 50., kiedy jest tak po prostu komuna, zgrzebnie, szaro, nic nie ma, no jest po prostu ubóstwo materialne, granice praktycznie zamknięte, no można wyjechać do państw ościennych na zachód, wyjeżdżają wybrańcy, a na pewno niewiele osób i nagle w takim miejscu w Krakowie przy rynku głównym, na rogu Anny i rynku głównego, powstaje miejsce, gdzie zaczyna dominować surrealizm, absurd, jest zabawa. To jest miejsce niepolityczne i w związku z tym staje się polityczne na pewien sposób, ale przez ten absurd i surrealizm to w ogóle było wspaniałe wtedy miejsce. Ja podziwiam tych piwnice pod Baranami za walkę z tą zgrzebną rzeczywistością, właśnie humorem surrealistycznym. No i z tej piwnicy wyszło tylu wspaniałych artystów, no, między innymi Ewa Demarczyk, którą uwielbiam.
Ja myślę, że już tutaj nie będziemy opowiadać o związkach profesora Wetulaniego z piwnicą, żeby zostawić państwa z takim niedosytem, a tu jest sporo jeszcze takich miejsc i kwestii, których nie poruszyłyśmy w trakcie tej rozmowy, a piszesz o nich w książce, także cała też masa różnych podróży zagranicznych właśnie, czy tego pobytu w Stanach, gdzie też dojeżdża do profesora Wetulaniego żona z synami. Mm. Jak synowie się tam adoptują, to też jest taka bardzo, bardzo rzeczywiście wieloaspektowa książka i biografia reporterska, jak mówisz, ale też mam wrażenie, że i książka historyczna, i psychologiczna, i obyczajowa. To chyba też jest taka cecha twojego pisania.
No to jest... Dziękuję, że tak
wszystko
mówisz.
Wszystko tu znajdziemy. No tak, takie
sama jesteś jedną z pierwszych czytelniczek, więc to słucham i serce się, wiesz, raduje, jak ciebie słucham. Zobaczymy, jakie będą jeszcze kolejne głosy. Jestem przygotowana na wszystko, naprawdę.
Ale myślę, że to dobrze, nawet jak się pojawią głosy krytyczne, a na pewno się pojawią ze strony różnych ludzi i różnych środowisk, to znaczy, że to jest ważna praca, która nie pozostawia obojętnym. Wydaje mi się, że najgorsza jest obojętność dla autora.
Ale taką rzeczą, która jest pewnym obowiązkiem dla autora, autorki, czyli mnie w tym konkretnym przypadku, że jestem z Krakowa, ja tu się urodziłam, ja to miasto...
Wszystkich znasz i wszyscy znają ciebie dodatkowo.
I to jest, chodzimy tymi samymi ulicami, się spotykamy na tym rynku albo na Kazimierzu. I teraz pisząc o pewnym środowisku, które ja znam i którym jestem, muszę być poza tym środowiskiem. To jest pewna trudność.
To jest trudne.
Żeby wyjść, że ja tutaj nie mogę być uwikłana w środowisko. To była naprawdę trudność przy tej książce, nad którą teraz pracuję, czyli nad książką o Korze, jest dość podobnie. Że będąc rodowitą krakowianką i nawet, no, rozmawiamy, to już ostatnio rozmawialiśmy, Kasia, o tym, że Radio Kraków, budynek Radia Kraków znajduje się bardzo niedaleko Placu Inwalidów, kiedyś Placu Wolności, gdzie mieszkał profesor Wetulani. Bohaterka mojej książki,
Kora też mieszkała tuż obok.
Jak wchodzi się do Radia Kraków, widać dom rodzinny Kory. No ja sama tutaj mieszkałam przez bardzo wiele lat przy ulicy, kiedyś 18 stycznia, teraz Królewskiej, więc cały czas po prostu się tutaj pływam w tym jeziorze. Dobrze mi się pływa, dobrze, ale muszę inne ryby omijać.
Jest ryzyko. Katarzyna Kubisiowska, Piękny umysł, Dzikie serce, Wetulani, biografia, książka ukazała się nakładem Znak Horyzont. Ma dzisiaj swoją premierę, no i zostawiamy państwa z tą biografią. Bardzo dziękuję, Katarzyna Kubisiowska, była dzisiaj naszą gościnią. Dziękuję.
Dziękuję, Kasiu.